Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Solving the Procrastination Puzzle, A Concise Guide to Strategies for Change Timothy Ego A. Pichula, to krótki poradnik popularnonaukowy o prokrastynacji.
Autor, psycholog zajmujący się tym zjawiskiem, odchodzi od prostego wyjaśnienia, że zwlekanie wynika z lenistwa, słabej organizacji albo braku silnej woli. Pokazuje je raczej jako nawykową próbę szybkiego poradzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami, które wywołuje dane zadanie. Odkładamy raport, naukę, telefon czy rozmowę, bo w tej chwili chcemy uniknąć lęku, nudy, frustracji lub ryzyka porażki. Książka wyjaśnia, dlaczego ulga po uniknięciu zadania utrwala ten mechanizm, a także dlaczego obietnica, że jutro poczujemy większą motywację, zwykle zawodzi. Pichil łączy przystępne omówienie badań psychologicznych z konkretnymi metodami działania. Jego celem nie jest stworzenie idealnego systemu produktywności, lecz pomoc w rozpoznaniu własnych uników i w rozpoczęciu zadania mimo chwilowego dyskomfortu. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, prokrastynacja jako dobrowolne zwlekanie mimo przewidywanych kosztów.
Pichil proponuje precyzyjniejsze rozumienie prokrastynacji niż zwykłe stwierdzenie, że ktoś coś robi za późno.
Jest to dobrowolne odroczenie zamierzonego działania, mimo że osoba przewiduje, iż przez zwłokę znajdzie się w gorszej sytuacji. Definicja ma znaczenie, ponieważ oddziela prokrastynację od rozsądnego przesunięcia terminu, odpoczynku, zmiany priorytetów czy sytuacji, w której wykonanie zadania jest chwilowo niemożliwe.
Ktoś może świadomie odłożyć projekt, aby zdobyć brakujące informacje i nie musi to być unikanie.
Prokrastynacja pojawia się wtedy, gdy ważne zadanie zostaje zastąpione czynnością dającą natychmiastową ulgę lub przyjemność, chociaż konsekwencje są znane. Taka perspektywa przesuwa uwagę z kalendarza na proces podejmowania decyzji. Problemem nie jest wyłącznie liczba godzin ani długość listy zadań. Osoba odkładająca często wie, co powinna zrobić, może nawet szczegółowo planować pracę, lecz w kluczowym momencie wybiera ucieczkę od dyskomfortu. Przeglądanie sieci, porządkowanie drobiazgów albo wykonywanie mniej istotnych obowiązków może wtedy wyglądać jak aktywność, ale służy odsunięciu właściwego działania. Rozpoznanie tej różnicy pozwala przestać traktować każdy poślizg jak dowód osobistej wady i zacząć analizować, czego konkretnie unikamy. Po drugie, sednem problemu jest regulowanie emocji, a nie wyłącznie zarządzanie czasem. Najważniejsza teza książki brzmi, że prokrastynacja jest przede wszystkim strategią regulacji emocji. Trudne zadanie może wzbudzać niepokój przed oceną, wstyd związany z możliwą porażką, irytację, nudę albo poczucie przytłoczenia. Zamiast pozostawać w kontakcie z tymi stanami i wykonać potrzebny krok, człowiek wybiera działanie, które szybko poprawia samopoczucie. W krótkiej perspektywie unikanie działa, bo napięcie spada. W dłuższej perspektywie zadanie nie znika, rośnie presja czasu, a wraz z nią poczucie winy i stres.
Pichil opisuje ten cykl jako nawykową, często niemal automatyczną reakcję. To ważne, bo sama surowa samokrytyka może pogłębiać problem.
Jeśli po kolejnym odłożeniu pracy ktoś odpowiada wstydem i oskarżeniami wobec siebie, zwiększa właśnie te emocje, przed którymi później będzie chciał uciec.
Autor akcentuje potrzebę bardziej świadomego podejścia do własnego stanu. Pomocne jest zauważenie, na przykład, że przed rozpoczęciem zadania pojawia się lęk, a nie ogólne przekonanie, że jest się leniwym. Takie rozróżnienie otwiera drogę do regulacji napięcia przez uważność, spokojny oddech czy rozluźnienie, a następnie do wykonania małego działania. Emocje mogą być obecne, ale nie muszą decydować o zachowaniu. Po trzecie, błąd myślenia o przyszłym ja podtrzymuje obietnicę, że jutro będzie łatwiej.
Książka analizuje powszechne przekonanie, że w przyszłości pojawi się właściwy nastrój, większa energia albo naturalna chęć do pracy. Pichil podważa tę intuicję.
Gdy zadanie jest dziś nieprzyjemne, łatwo wyobrazić sobie, że jutro będziemy bardziej zdyscyplinowani.
Jednak przyszłe ja zwykle mierzy się z tym samym zadaniem i z podobnymi emocjami, a dodatkowo ma mniej czasu. Odroczenie nie rozwiązuje więc problemu motywacji,
tylko przenosi go na później. Mechanizm ten wiąże się z dystansem wobec własnej przyszłości. Natychmiastowa ulga jest konkretna i odczuwalna, natomiast przyszłe koszty pozostają odległe.
Termin, gorsza jakość pracy albo konieczność przepraszania kogoś za opóźnienie mogą wydawać się abstrakcyjne, dopóki nie stają się pilne.
Pychyl zachęca, by zwiększać psychologiczną więź z przyszłym sobą.
Nie chodzi o ogólne wyobrażenie, że kiedyś będzie lepiej, ale o realistyczne przewidzenie skutków obecnej decyzji.
Można konkretnie zobaczyć siebie po wysłaniu zaległej wiadomości, po ukończeniu pierwszej części tekstu albo w sytuacji, w której brak działania tworzy kryzys.
Praktyczny wniosek jest prosty, choć wymagający. Nie warto czekać, aż motywacja poprzedzi start.
Lepiej założyć, że początkowa niechęć może się pojawić i mimo niej rozpocząć najmniejszy możliwy etap. Często to działanie, a nie oczekiwanie, zmienia późniejszy stan emocjonalny.
Po czwarte, najmniejszy następny krok osłabia paraliż wywołany dużymi i niejasnymi zadaniami. Pychyl zaleca zamienianie ogólnych zamierzeń w bardzo małe,
możliwe do wykonania działania.
Polecenie typu napisać pracę, przygotować prezentację lub uporządkować finanse jest zbyt szerokie, by stanowiło dobry punkt startu.
Zawiera wiele decyzji, niewiadomych i możliwych powodów do obaw. W efekcie może uruchamiać silny dyskomfort, a ten sprzyja unikaniu.
Znacznie użyteczniejsze jest pytanie, jaki byłby pierwszy fizyczny krok, gdybyśmy mieli zacząć teraz.
Może to być otwarcie dokumentu, zapisanie tytułu, znalezienie jednego źródła, przygotowanie trzech punktów albo wysłanie krótkiej wiadomości.
Ta strategia nie jest sztuczką polegającą na udawaniu, że duży projekt nie istnieje. Jej sens polega na obniżeniu progu wejścia.
Mały krok wymaga mniej energii emocjonalnej, ogranicza pole do perfekcjonizmu i daje doświadczenie realnego postępu.
Gdy zadanie zostaje rozpoczęte, często słabnie poczucie jego nieokreślonego zagrożenia.
Nie oznacza to, że praca nagle staje się przyjemna, lecz przestaje być wyłącznie wyobrażonym ciężarem. Autor łączy rozpoczęcie z planowaniem reakcji na znany moment zwlekania.
Zamiast obiecywać sobie, że zawsze będzie się zmotywowanym, można z góry ustalić prostą regułę. Gdy pojawi się myśl, że zrobię to później, wykonam jeden mały element zadania.
Taka odpowiedź zamienia mglistą deklarację poprawy w zachowanie możliwe do sprawdzenia w konkretnej chwili.
Na koniec, wola działa lepiej, gdy środowisko ogranicza pokusy i wspiera rozpoczęcie pracy. W książce ważne miejsce zajmuje strategiczne używanie silnej woli.
Pychyl nie przedstawia samokontroli jako niewyczerpanego zasobu, który wystarczy uruchomić siłą charakteru.
W chwili napięcia łatwo ulec aktywnościom oferującym natychmiastową nagrodę, szczególnie gdy są stale dostępne.
Telefon, powiadomienia, otwarte karty przeglądarki, poczta i media społecznościowe tworzą gotowe ścieżki ucieczki od zadania.
Liczenie na to, że za każdym razem oprzemy się pokusie w ostatniej sekundzie, jest mało realistyczne. Lepszym rozwiązaniem jest uprzedzanie rozproszeń.
Przed pracą można zamknąć niepotrzebne okna, odłożyć telefon poza zasięg, wyłączyć alerty albo przygotować materiały potrzebne do wykonania jednego konkretnego kroku.
Nie jest to techniczne uporządkowanie dla samego porządku. Zmiana otoczenia zmniejsza liczbę decyzji, które trzeba podejmować w stanie znużenia, lęku czy nudy. Ułatwia też powrót do zadania po chwilowym spadku koncentracji. Pychyl zwraca uwagę, że rozproszenie nie zawsze wygląda jak oczywiste marnowanie czasu.
Można pozornie pracować nad tym samym projektem, a jednak omijać jego najtrudniejszy fragment, na przykład bez końca szukać kolejnych materiałów, zamiast napisać zaplanowany akapit.
Dlatego warto przed rozpoczęciem jasno określić, co jest aktualnym zadaniem. Środowisko i definicja następnego kroku wspólnie chronią uwagę przed unikaniem, które łatwo pomylić z produktywnością. Podsumowując, Solving the Procrastination Puzzle będzie szczególnie użyteczna dla osób, które wielokrotnie próbowały poprawić organizację, tworzyły listy zadań i harmonogramy.
Ale nadal odkładają ważne sprawy.
Może pomóc studentom, pracownikom umysłowym, osobom prowadzącym własne projekty oraz każdemu, kto rozpoznaje u siebie cykl unikania, chwilowej ulgi i późniejszego stresu.
Nie jest to jednak książka zastępująca pomoc specjalisty.
Gdy trudności z działaniem wiążą się z depresją, silnym lękiem, wypaleniem lub innymi problemami zdrowia psychicznego, samo podejście do prokrastynacji może nie wystarczyć. Jej praktyczna wartość wynika z połączenia wyjaśnienia mechanizmu z niewielkimi, wykonalnymi zmianami. Czytelnik nie otrzymuje jedynie polecenia, by bardziej się starać.
Uczy się odróżniać celowe opóźnienie od prokrastynacji, rozpoznawać emocje stojące za unikaniem, nie ufać automatycznie obietnicy lepszej motywacji jutro oraz zmniejszać zadania do najbliższego działania. Ważne jest też miejsce dla samowspółczucia zamiast wzmacniania błędnego koła wstydu i samokrytyki. Na tle wielu poradników o produktywności książka Pychyla wyróżnia się tym, że nie traktuje zwlekania przede wszystkim jako problemu kalendarza, aplikacji czy dyscypliny.
Jej centralne pytanie brzmi: jak radzimy sobie z chwilowym dyskomfortem?
Zwięzła forma, oparta na psychologicznych badaniach i pozbawiona obietnic natychmiastowej przemiany, czyni ją rzeczowym punktem wyjścia do trwałej pracy nad tym nawykiem.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Timothea Pychyl, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.